Kochani, Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, czytamy kolejną historię, 9 rozdział, wersety, krótką historię, od 18 do 25. Gdy to do nich mówił, a mówił te słowa, które czytaliśmy w ostatnim tygodniu, o młodym winie, starych bukłakach i starej szacie i nowej łacie. Więc gdy to do nich mówił, oto pewien przełożony synagogi przyszedł, złożył mu pokłon i rzekł: córka moja dopiero co skonała, lecz pójdź, połóż na nią swą rękę, a ożyje. I wstał Jezus i poszedł za nim wraz z uczniami swymi. A oto niewiasta, która od 12 lat cierpiała na krwotok, podeszła z tyłu i dotknęła się kraju szaty jego. Mówiła bowiem do siebie: bylebym się tylko dotknęła szaty jego, będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: ufaj, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. I od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. A gdy przyszedł Jezus do domu przełożonego i ujrzał flecistów oraz zgiełkliwy tłum, rzekł: odejdźcie, bo nie umarła dziewczynka, lecz śpi. I naśmiewali się z niego. A gdy wygnano tłum, wszedł i ujął ją za rękę i wstała dziewczynka i rozeszła się wieść o tym po całej tamtej okolicy. Także mamy tutaj historię opowiedzianą przez Mateusza. Mateusz ją mocno skraca. Jeżeli przeczytacie ją w Ewangeliach Łukasza albo Marka, to obaj ewangeliści dodają dużo więcej szczegółów całej tej historii. Mateusz opisuje ją tylko bardzo ogólnie. Ale o czym jest to historia? I myślę, że jest kilka takich rzeczy, które możemy powiedzieć, o czym ona jest. Myślę, że w pierwszym rzędzie jest to historia o równości ludzi przed Bogiem. Dlatego, że w tej historii mamy dwie postacie, bardzo, bardzo różne, można powiedzieć, na dwóch skrajnościach takiego postrzegania ludzi. Mamy przyłożonego synagogi, tak? Wiemy, że przyłożony synagogi był człowiekiem szanowanym, nie zostałby przełożonym synagogi, gdyby nie był człowiekiem szanowanym, zamożnym, tak? Raczej na przełożonych wybierano też ludzi, którzy wykazali się też jakąś zdolnością zarabiania, tak to nazwijmy. Wiemy też, że był zamożny, bo zaprowadził później Jezusa do domu, gdzie był cały tłum ludzi jakby płaczących nad jego zmarłą córką. Był przełożonym synagogi, więc w takim świecie religijnych jakichś relacji był człowiekiem bardzo, bardzo wysoko postawionym. Był mężczyzną, tak? Był kimś, kto w Izraelu przypuszczalnie był głową jakiegoś rodu i kimś, kto miał bardzo wysoki status w tej lokalnej społeczności. I z drugiej strony mamy inną postać, mamy kobietę. Mamy kobietę, która już z racji tego, że była kobietą, znajdowała się na przeciwległym krańcu całej hierarchii wartości, tak? Dlatego, że znana nam jest ta modlitwa jednego z rabinów, mniej więcej z czasów Jezusa, który modlił się: Boże, dziękuję Ci, że nie uczyniłeś mnie poganinem, psem i kobietą, tak? I niestety takie było nastawienie w tamtym czasie. Jezus w dosyć rewolucyjny sposób zmienił to i jego relacje z kobietami były diametralnie różne i mówiły o równości i zupełnie innym postrzeganiu ich. Ale po pierwsze, niestety, musimy to powiedzieć, niestety tak było, że była kobietą. Po drugie, była kobietą, która od wielu lat cierpiała na chorobę. I nie tylko po prostu chorobę, ale od wielu lat cierpiała na chorobę, która była związana z krwawieniem, tak? Z ciągłym, tak jak rozumiemy to, co jest tu napisane, z ciągłym krwawieniem przez 12 lat. I też większość z was pewnie wie, że w prawie była mowa o tym, że krew, zwłaszcza właśnie w kwestii związana z kwestiami takimi kobiecymi, była znowu czymś zanieczyszczającym, czymś wyłączającym człowieka w ogóle ze społeczności tego narodu Bożego, tak? Więc tak naprawdę ta kobieta była nieczysta, rytualnie nieczysta od 12 lat. Nieczystość oznaczała to, że no nie mogli ją dotykać ludzie, nie mogła się zbliżać do ludzi. Faktycznie stawiała ją gdzieś na równi z trędowatymi, tak? Była kimś, kogo nie wolno było dotknąć, bo znowu prawo stanowiło, że każdy człowiek nieczysty, którego dotknie inny człowiek, powoduje nieczystość z kolei w tym człowieku, który go dotknął. Więc każde dotknięcie tej kobiety powodowało, że stawał się nieczysta, stawała się kolejna osoba. Więc tak naprawdę musiała, czy ludzie jej unikali i ona zapewne unikała ludzi. Po trzecie, nie wiemy tego na pewno, ale możemy przypuszczać, że była w tym już momencie ubogą osobą. Dlatego, że jeden z ewangelistów, nie Mateusz akurat, ale mówi, że całe swoje mienie straciła na lekarzy, tak? Na ludzi, których miała nadzieję, że jej pomogą. Więc nawet jeżeli kiedyś była osobą zamożną, to najprawdopodobniej w tym momencie po 12 latach leczenia się, i wiemy, że nawet dzisiaj leczenie się to jest jeden z droższych procesów, jaki jest, w którym możemy wziąć udział, tak? Niby mamy medycynę za darmo, ale wszyscy wiemy, że przy poważnych chorobach rachunki rosną w zastraszającym tempie i to się nie zmieniło, jak widać, od 2000 lat. Zawsze tak było i może tak będzie, dopóki nie powróci Pan Jezus. Także najprawdopodobniej była też osobą ubogą, tak? I niewiele znaczącą. I widzimy tutaj, że Mateusz, czy w ogóle wszyscy ewangeliści, mówią o dwóch tych osobach w jednej historii, tak? Tak jak wspomniałem, o skrajnych osobach. Dzisiaj my już nie rozumiemy do końca, czym jest rytualna nieczystość, tak? Bo czegoś takiego nie funkcjonuje, takie pojęcie w naszym rozumieniu. Ale przypuszczalnie, gdybyśmy dzisiaj porównywali to do dzisiejszych jakichś warunków, to musielibyśmy mówić o jakimś szanowanym, bogatym radnym z miasta versus kimś bezdomnym i brudnym, tak? I kimś, kogo ludzie brzydzą się, ponieważ no, jest taki, jaki jest. I ta kobieta, chociaż fizycznie wtedy nie była najprawdopodobniej jakoś odrażająco brudna, ale takie wywoływała wrażenie, czy gdyby ludzie wiedzieli, czy jeżeli ludzie wiedzieli, co jej dolega, to tak na nią reagowali, jak my dzisiaj reagowalibyśmy na taką osobę. Oczywisty sposób, akurat w tym momencie raczej nie wiedzieli, bo miała możliwość i szansę wmieszania się w tłum i próbowała podejść do Jezusa i go dotknąć, co jej się udało, ale na pewno narażała się na bardzo duże no, niebezpieczeństwo, tak? Bo gdyby ludzie dowiedzieli się, że zanieczyściła całą grupę ludzi, na pewno nie potraktowaliby tego w jakoś sposób pozytywny. Ale wiemy, że dla Pana Boga, dla Jezusa nie miało to żadnego znaczenia, kim był ten człowiek i kim była ta kobieta. Potraktował ich zupełnie równo, zupełnie jednakowo. Czytamy nawet w tekście, co jest ciekawe, że przyszedł ten przełożony synagogi, jak wiemy, przyszedł, powiedział, że potrzebuje pomocy dla mojej córki. Natomiast kiedy kobieta dotknęła się Jezusa i została uzdrowiona, to okazało się, że Jezus do niej zwraca się i mówi: córko, twoja wiara cię uzdrowiła. Więc potraktował ją zupełnie, nawet w nazewnictwie, potraktował ją zupełnie tak samo, jak córkę tego przyłożonego synagogi. I to była córka i ta kobieta w oczach Jezusa była w tym momencie, czy została nazwana przez niego córką. Powiedział do niej: ufaj córko. Tak więc widzimy, że Pan Bóg nie ma względu na osobę. I oczywisty sposób, wnioskiem dla nas z tego jest, że i my nie powinniśmy mieć względu na osobę. Choć nie jest to łatwe, ale w rzeczywistości nie powinno być dla nas różnicy. Człowiek jest zawsze człowiekiem, kimkolwiek by nie był. Czy brudnym, tonącym uchodźcom z Afryki, czy bogatym i szanowanym człowiekiem z naszego miasta. Dla Jezusa nie ma znaczenia, Wszyscy ludzie zostali stworzeni na obraz Boży i każdy w jakimkolwiek stanie by się nie znajdował dzisiaj, fizycznym czy nawet moralnym, dalej nosi w sobie ten obraz i jakkolwiek ten obraz nie byłby zepsuty, to Jezus uczył nas tego, że nie ma dla nas różnicy. Jezus mówił, miłujcie nieprzyjaciół, tak? Nawet jeżeli ktoś miałby złe nastawienie do nas i złe zamiary, to naszą odpowiedzią powinna być miłość. Drugą rzeczą, o której ta historia mówi, jest równość w potrzebach. Oboje ci ludzie byli tak różni, tak? Właśnie przed chwilą była mowa o tym, jak różni byli, a jednocześnie i ten przełożony synagogi, i ta kobieta mieli jednakowe potrzeby. Ich potrzebą była potrzeba ratunku. Potrzeba ratunku z choroby, ze śmierci, potrzeba, można powiedzieć krótko, z ratunku przed stanem upadku, w którym jako ludzie się znajdujemy. Tak? Nasz upadek, czy upadek, mówimy często upadek Adama i Ewy, sprawił, że znajdujemy się w stanie, w którym potrzebujemy ratunku. Dotykają nas choroby, dotyka nas śmierć. Ile byśmy się nie modlili o uzdrowienia i ile razy byśmy nie wskrzeszali, to i tak każdy wskrzeszony z tych ludzi wskrzeszonych przez Chrystusa w Ewangelii zmarł. Nie ma ich dzisiaj pośród nas i pomimo tego, że doświadczyli wielkiego cudu powstania czy wzbudzenia zmartwych, nikt z nich nie funkcjonuje do dzisiaj. Wszystkich czekała znowu śmierć. Każdego z nas najprawdopodobniej, o ile Pan Jezus nie powróci wcześniej, czeka ta sama rzeczywistość. Więc jako ludzie jesteśmy równi w naszych potrzebach. Wszyscy doświadczamy chorób, wszyscy doświadczamy śmierci, wszyscy doświadczamy problemów. I jak to ktoś powiedział, właśnie, że równość ludzi jest widoczna tylko w jednym miejscu, tak? Jak równo leżą na cmentarzu. I taka jest prawda. To jest jedyne miejsce, gdzie ta równość jest, ale ona jest. Dzisiaj w życiu ktoś z nas jest bogatszy, ktoś zdrowszy, ale mimo wszystko Bóg uczy nas, że ludzka solidarność jest czymś, co powinno nas łączyć. Bo każdego z nas czeka ta sama śmierć. Może w różnych warunkach, może w różnych sytuacjach, ale tak naprawdę ta sama śmierć, która oczywiście, i przejdziemy do tego później, jest tylko przejściem na drugą stronę. Dla nas, ludzi wierzących, my oczekujemy śmierci, czy możemy oczekiwać śmierci, tak jak apostoł Paweł mówił, jak swego rodzaju wybawienia, a nie czegoś, co jest strasznym końcem, którego mielibyśmy oczekiwać. Tak? Apostoł Paweł, wszyscy znamy te słowa, mówił, życiem dla mnie Chrystus, a śmierć jest zyskiem. I do takiej postawy, myślę, i apostoł Paweł, i Bóg nas zachęca. Ale właśnie ważne, myślę, że ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tej ludzkiej solidarności. Bo to jest kolejna rzecz, która pomaga nam patrzeć na ludzi w jednakowy sposób. Dlatego, że przeciwieństwem tej solidarności jest nasza pycha, tak? Która mówi nam, że w tym momencie ja jestem bogatszy, w tym momencie ja jestem zdrowszy, w tym momencie ja mieszkam w lepszym miejscu na ziemi, które akurat w tym momencie jest bogatsze, ma pokój i ma różne dobre rzeczy, których być może nie ma w wielu innych miejscach na ziemi. Ale jeżeli nie będziemy mieli solidarności, tej właśnie podstawowej ludzkiej solidarności, połączenia tego, że grzech w pewnym sensie i jego konsekwencje łączą nas wszystkich w jedno i zbawieniem jest tylko Chrystus, a nie mieszkanie w takim czy innym miejscu na ziemi, zarabianie takich czy innych pieniędzy, tudzież, nie wiem, posiadanie dostępu do takich czy innych lekarstw, to powinno nam uświadamiać, że jako ludzie musimy być solidarni z każdym człowiekiem, kimkolwiek by nie był, gdziekolwiek by nie był. I obie te postaci w tym tekście są właśnie takimi osobami, które przyszły zdesperowane do Chrystusa, każda pokonując swoje strachy. Tak? Ten przełożony synagogi mógł bać się wykluczenia, dlatego że już w tym momencie faryzeusze byli nastawieni negatywnie do Chrystusa. Jako przełożony synagogi najprawdopodobniej mógł oczekiwać, że jeżeli przyjdzie do Chrystusa, który nie jest zaakceptowany przez oficjalny system, będzie miał z tego względu jakieś nieprzyjemności, tak, jak to się często zdarza. I kobieta, która musiała przełamać swój strach przed tym, że kiedy ludzie dowiedzą się, że zanieczyściła cały tłum ludzi swoją obecnością, to również nie powitają jej miłym słowem i nie odpłacą jej jakimś miłym słowem za to, co zrobiła. Każdy z nich musiał przełamać swoje strachy, żeby przyjść do Chrystusa i znaleźć pomoc w tej sytuacji, w której się znaleźli. W sytuacji swojego upadku i grzeszności. I trzecią rzeczą, którą uczymy się z tej historii, jest unikalność Jezusa. Tak jak już wspomniałem o tej kobiecie, normalnie, w normalny sposób śmierć czy właśnie jakieś upływy krwi zanieczyszczały ludzi. Stary Testament mówi, że kapłani w zasadzie nie mogli nawet dotykać się ciał zmarłych, tak? Bo jeżeli człowiek zmarł i taki kapłan dotknął się, czy nawet uczestniczył właśnie w pogrzebie jakiejś zmarłej osoby, jeżeli to nie była jego najbliższa rodzina, to znowu wyłączał się z pracy w świątyni, tak? Tak samo dotknięcie właśnie osoby zanieczyszczonej przez jakiś upław krwi powodowało to, że ludzie, czy nawet kapłani, nawet arcykapłani zanieczyszczali się i musieli przechodzić przez dosyć długi, skomplikowany proces oczyszczenia, zanim mogli powrócić przed Boże oblicze. Natomiast to, co widzimy w przypadku Jezusa, to jest, że Jezus stał się taką iskrą, która odwracała ten proces. Czyli normalny proces, taki starotestamentowy, był: człowiek dotyka się czegoś nieczystego, przez co staje się nieczysty. Natomiast Jezus, kiedy przyszedł, pokazał coś takiego, że Jezus dotyka się nieczystego i nie tylko nie staje się sam nieczysty, ale oczyszcza to, co dotknął. Tak więc cały proces działa w przeciwną stronę. Jezus dotknął się zmarłej osoby, która wróciła do życia. Jezus dotknął się nieczystej, chorej kobiety, która została oczyszczona i została uwolniona od swojej choroby. I jakby wszystko zaczyna działać w drugą stronę właśnie w Chrystusie. Jezus był takim, wiecie, naczyniem czy bateryjką. Alek jest lepszy, pewnie elektrykiem, nie wiem, czy to dobry przykład, ale wiecie, teraz są te powerbanki, jakie naładujesz energią, podłączasz do komórki i ta energia przepływa tam, gdzie jest jej więcej, do tam, gdzie jest jej mniej. Tak? Więc Jezus był właśnie takim powerbankiem. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest powerbank. Zapytajcie dzieci albo wnuków. Jak nie wiecie, to wam wytłumaczą, o co chodzi. Ale to jest doładowania różnych urządzeń, telefonów zwłaszcza. Ale Jezus był kimś takim, kto był pełnym, miał więcej tej energii niż ludzie wokół niego. Dlatego to wszystko mogło, ten proces mógł zachodzić w przeciwną stronę. Tak? Z pełnego przelewało się w próżne. Oczyszczenie przelewało się na to, co nieczyste, a nie nieczystość zanieczyszczała jego. I kochani, znowu Mateusz o tym nie mówi, ale Marek mówi, że kiedy kobieta dotknęła go, to Jezus poczuł, że wyszła z niego moc, tak? Wyszła z niego pewna energia. I to jest taka właśnie ilustracja tej nieczystej kobiety, która zaczerpnęła czegoś od niego i nie zanieczyściła go, ale sama została oczyszczona. I oczywiście źródłem energii Jezusa była jego relacja z Ojcem. To, że był Bogiem, że był, ale też w tym momencie, będąc w pełni człowiekiem, był w ciągłej relacji z Ojcem, z Duchem Świętym. I Jezus mówił, że to był, czy nazywał swoim pokarmem, tak, tą relację z Ojcem i ten proces przelewania tego na innych ludzi. I jest to, kochani, też dla nas coś, taki obraz, który możemy przyłożyć do siebie. My powinniśmy, tak jak Biblia mówi, my jesteśmy dzisiaj w miejsce Chrystusa, sprawujemy poselstwo mówiące o tym, że ludzie mają się pojednać z Bogiem. To my dzisiaj w miejsce Chrystusa mamy być ludźmi, którzy nie zanieczyszczają się, ale mają w sobie energię do tego, żeby oczyścić. I nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe. Nie mówię energię w takim jakimś mistycznym sensie, ale kochani, energię, mądrość i to, co daje nam Bóg, co możemy włożyć w życie innego człowieka i przelać na niego jakieś nasze, coś, co sami otrzymaliśmy od Boga po to, żeby coś się zmieniło w życiu tego człowieka. No takim najprostszym elementem jest Ewangelia, tak? To poselstwo pojednaj się z Bogiem. Jest coś, co każdy z nas, mam nadzieję, ma i może przelać na innego. To jest mądrość, która płynie z Bożego Słowa, które mówi nam, jak mamy żyć i funkcjonować, i tą mądrością możemy dzielić się z ludźmi i przelewać na nich to, co Bóg ma, dał nam. To jest nasza modlitwa, tak? My, znowu, to nie my uzdrawiamy, uzdrawia oczywiście Pan Jezus i Bóg, ale my możemy pomodlić się o człowieka i poprosić Boga o to, żeby rozwiązał jakiś jego problem, żeby go uzdrowił, nie wiem, zrobił cokolwiek dana osoba potrzebuje i w ten sposób stać się takim naczyniem, z którego coś przelewa się na innych ludzi. I znowu, ta nasza ludzka solidarność, o której mówiliśmy, powinna być dla nas motywatorem. Tak? Sami doświadczyliśmy jakiegoś uwolnienia, sami doświadczyliśmy jakiegoś rozwiązania naszych problemów i to, co mamy, jest po to, żeby nie po to, żeby wzrastać znowu w pychę i mówić o ja mam, a wy nie macie, ale po to, żeby to przelewało się dalej, wylewało się jak najszerzej. I znowu czwartą rzeczą, którą ta historia nas uczy, jest to, że można sobie pożartować ze śmierci. Pan Jezus zrobił sobie taki żart w tej całej historii. Przynajmniej ja tak to widzę. Kiedy przyszedł do tego domu przełożonego synagogi, to zastał tam ludzi płaczących i głośną muzykę. Tak? Taki był proces żałoby. My dzisiaj, znaczy nie wiem jak my, ale u nas też dzisiaj często jest tak, że zatrudnia się płaczki, tak? Gdzieś tam do kostnicy i przychodzą ludzie i tam płaczą. I cały ten taki trochę, nazwijmy to, pogański proces żegnania się z tą osobą właśnie wymaga tego, żeby ktoś płakał, żeby coś się działo takiego. I w Izraelu też był taki żałobny system. Tak? Biedna rodzina musiała zatrudnić przynajmniej dwóch flecistów i jedną płaczkę do tego, żeby w godny sposób pożegnać tak zmarłą osobę. Więc co najmniej dwóch muzyków i jedna osoba zawodząca musiała być na miejscu, żeby wszystko było godnie i w porządku. Ponieważ wiemy, że ten przełożony synagogi był bogaty, możemy przypuszczać, że miał całą orkiestrę i cały chór płaczek, które zawodziły tam w tym domu po śmierci jego córki. I czytamy w tych ostatnich wersetach tej historii, że kiedy Jezus przyszedł do domu przełożonego, to ujrzał tych flecistów, ujrzał cały ten, i czytamy tutaj, zgiełkliwy tłum. Tłum, który robił hałas po prostu, tak? Płacząc, zawodząc, coś tam krzycząc być może, żegnał, czy pokazywał, jak żal jest tej odchodzącej osoby. Ale Jezus przyszedł i sobie zażartował. Mówi, słuchajcie, cicho bądźcie, bo ona śpi. Spróbujcie wyobrazić sobie ironię tej sytuacji. Tak? Zaproszono profesjonalnych płaczków i muzyków i nagle ktoś przychodzi i mówi, słuchajcie, bo przeszkadzacie temu dziecku spać. Kiedy oni płaczą, bo to dziecko umarło. I oczywiście oni myśleli, że to, z czego trzeba się śmiać, to jest Jezus, tak? I czytamy, że naśmiewali się z Niego. Oni się z Niego zaczęli naśmiewać na zasadzie, przyszedł jakiś taki nierozgarnięty i bajki nam opowiada, że nas, którym zapłacono za to, żebyśmy tutaj robili hałas pożegnalny, to on mówi, że mamy cicho siedzieć, bo to dziecko śpi i przeszkadzamy mu spać. Ale oczywiście ich śmiech zamienił się w zdumienie najprawdopodobniej, kiedy zobaczyli, czy dowiedzieli się, że dziewczynka naprawdę obudziła się jakby ze snu. Tak? I została ożywiona. Także kochani, Jezus zrobił sobie żart nad śmiercią. I w pewnym sensie możemy tak, czy powinniśmy jako ludzi wierzących traktować to zagadnienie. Śmierć dla nas dzisiaj jest takim trochę tematem tabu, tak? Boimy się, czy mówić o śmierci się nie mówi za bardzo, o śmierci myśli się ze strachem i to jest naturalne i ludzkie. Ale jeżeli patrzymy na Biblię, to nasze nastawienie do śmierci powinno, czy może być żartobliwe. Co nie znaczy, że mamy gdzieś tam się strasznie z tego nabijać, ale możemy ją traktować jak sen. Tak, wiemy, że proces śmierci jest tylko procesem przejścia z jednej rzeczywistości do rzeczywistości drugiej albo do rzeczywistości przejściowej, tak? Bo Biblia mówi nam, że tą ostateczną rzeczywistością będzie rzeczywistość zmartwychwstania. Więc ci, którzy odeszli i umarli, oni są w pewnym przejściowym etapie, który zakończy się ich powstaniem z martwych ponownie w ciałach, tylko już w trochę innych ciałach, mówi nam o tym Biblia. Więc śmierć jest przejściem do etapu przejściowego, z którego później zmartwychwstanie jest kolejnym przejściem do etapu ostatecznego. I też Biblia mówi nam, że nawet w tym etapie przejściowym, jeżeli ufamy Chrystusowi, jeżeli jesteśmy ludźmi, którzy ufają Bogu i wierzą Mu, to nawet ten etap przejściowy nie jest niczym strasznym czy groźnym. Czytamy, że kiedy Jezusowi objawiali się Mojżesz, tak, Eliasz i kto tam jeszcze się objawił, przepraszam, że nie pamiętam, ale duchy tych, którzy odeszli, którzy widać było, że są w tym momencie z Bogiem, tak? W tej jakiejś rzeczywistości innej. Także my jako wierzący powinniśmy traktować śmierć tak, jak traktował ją Jezus. Oczywiście Jezus dokonał ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią przy zmartwychwstanie. Tak, pokazał nam, że ma siłę nie tylko nad śmiercią innych, nie tylko może przywracać do życia ludzi, którzy później umierali, ale powstał do życia w szczególny sposób, bo powstał z własnej śmierci i do życia, które nie ma końca, więc do zupełnie innej jakości życia, do tego ostatecznego czasu. Dlatego Jezus jest pierwocinami, jest pierwszym, bo On jest na razie jedynym, który powstał w ciele, doświadczył zmartwychwstania w ciele i żyje dzisiaj będąc w ciele. Ludzie, którzy odeszli, nie żyją teraz w ciałach, czekają dopiero na zmartwychwstanie. On jest pierwszym, jest początkiem nowego stworzenia, ale my wszyscy mamy iść za Nim i mamy Go naśladować w tym. Także kochani, krótka historia, ale myślę, że historia istotna. Oczywiście można by o wielu rzeczach mówić. Ja powtórzę tylko te cztery kwestie. Po pierwsze, jesteśmy równi przed Bogiem. Jesteśmy równi przed Bogiem. Nie ma nieczystych, nie ma zbyt ubrudzonych albo zbyt wzniosłych, ale każdy ma tą samą pozycję przed Bogiem. Tą równością naszą, czy ostatecznym świadectwem tej równości jest to, że jesteśmy równi w naszym upadku. Każdy z nas jest tak samo upadłym człowiekiem, czy ma pieniądze, czy ich nie ma, czy jest czysty, czy jest brudny, czy jest zły, czy jest dobry, jakbyśmy go określili tak po naszemu, po ludzku. Każdy z nas jest równy w tym upadku i ten stan zmienia jedynie Jezus. I może zmienić stan każdego z nas. Po trzecie, właśnie ta unikalność Chrystusa. Chrystus był tym, który odwrócił cały proces. Od zanieczyszczania jedni drugich do odnowienia, uzdrowienia, oczyszczenia i wyciągnięcia z powrotem. I po czwarte, Jezus zatriumfował nad śmiercią i tak naprawdę robi sobie z niej żarty. Czy ironicznie ją traktuje, dlatego że śmierć szczególnie dzisiaj nie ma, straciła swoją siłę. I po ludzku będziemy się jej bali. Po ludzku będziemy się jej bali, bo jest to doświadczenie, którego nie znamy. Tak? Mało kto z nas ma doświadczenie, umarł i został ożywiony, więc jakby wie, jak to jest. Tak? Takich ludzi jest bardzo mało. Większość z nas będzie bało się, dlatego że nie znamy tego doświadczenia i boimy się najczęściej bólu w jakiś sposób związanego z tym, tak? Czy choroby, często choroby prowadzą nas do śmierci i to jest trudne. Ale Bóg w tym wszystkim jest z nami i Bóg w tym wszystkim zwyciężył każdą z tych rzeczy i potrafi doprowadzić nas do końca i wspierać nas i pomagać. Także nasz stosunek do śmierci jest pewnym wyrazem też naszego poziomu zaufania Bogu. Naszego poziomu zaufania Bogu, poziomu naszej relacji z Bogiem. I czymś, nad czym możemy oczywiście pracować. Także tymi rzeczami tak dzisiaj krócej chciałem się z wami podzielić.